Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
InfoShare na Amber Expo Gdańsk na 2 dni, stolicą technologii przyszłości. Inwestrumia Park powołuje Fundację Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator, morska energetyka wiatrowa, atom, cyberbezpieczeństwo. Za chwilę będzie potrzebna cała armia kompetentnych pracowników. Skąd ich brać? Ponad połowa Polaków żyje w przewlekłym stresie, z czego to wynika i jak wpływa na gospodarkę. Polska spóźniona w porządkowaniu kwestii najmu krótkoterminowego, jak ucywilizować tę część gospodarczego i społecznego życia. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od Amber Expo, bo w Gdańsku od wczoraj, jeszcze dzisiaj trwa konferencja InfoShare. To największe wydarzenie technologiczno-biznesowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku przyciąga do hal Amber Expo ponad 6 tysięcy gości z całego świata. W tym roku jest 160 prelegentów, w tym Polak, jedyny człowiek na świecie, który pokonał w programowaniu sztuczną inteligencję. No i tak jak wspomniałam, 2 dni spotkań, rozmów, prelekcji. Na ile takie wydarzenia wzmacniają pozycję Gdańska jako ważny ośrodek technologiczny w Polsce i w Europie?
Dzień dobry jeszcze raz. Szanowni Państwo,
Andrzej Bojanowski.
20 lat, bo to jest ważne też. Ten projekt rozwija się i gratuluję panom decyzji o tym, żeby InfoShare kreować, bo to już nie jest tylko samo wydarzenie, to jest Akademia InfoShare, to są różnego rodzaju hackatony, które organizują, całe wsparcie w ogóle dla tego ekosystemu, co było ważne wczoraj i uważam, że to jest taki klucz, że na to 20-lecie wreszcie udało się podpisać ważną umowę, list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju, ze strefą naszą pomorską i miastem Gdańsk. Inwest Gda to wszystko spinało.
I uczelnie jeszcze.
I uczelnie Fahrenheita, tak jest. Po to, aby dać podstawy rozwoju tego ekosystemu. My musimy permanentnie pracować nad tym, żeby ludzie, młodzi ludzie, ale i dojrzali ci, którzy szukają cały czas, a wielu z nas poszukuje, znajdowali takie miejsca, w których mogą te swoje ambicje lub marzenia realizować, albo przynajmniej spotykać się z innymi, z mentorami, którzy są w stanie ich pokierować, albo im powiedzieć wprost, że może jednak nie warto czegoś robić. Przede wszystkim InfoShare, miałem okazję przez te 20 lat gdzieś ten projekt obserwować, współfinansować, współuczestniczyć w nim. Przepięknie się rozwinął. To była impreza 200-osobowa na Politechnice. Dzisiaj wypełnia wszystkie hale Amber Expo. Ponad 6 tysięcy odwiedzających, 7 scen. Różnorodność to jest chyba cecha. To jest taki piękny festiwal. Festiwal nowych technologii, ale także i umiejętności miękkich, co w tym obszarze tech wcale nie jest takie oczywiste. To było chyba taką podstawą w ogóle panów organizatorów, Pawula Borowskiego, kiedy decydowali w ogóle o tym, że będą rozwijać InfoShare, żeby łączyć rzeczy, które nie są naturalnie ze sobą tak bardzo zbieżne.
Ja myślę, że InfoShare już dawno przestał być tylko imprezą czy wydarzeniem takim startupowym. Dzisiaj InfoShare pokazuje, że Gdańsk potrafi wejść do pierwszej ligi europejskiej gospodarki technologicznej. Słuchajcie, jak ja przeczytałam, że w ciągu tych 2 dni jest ponad 2000 spotkań, 1:1. To pokazuje skalę tego wydarzenia i to pokazuje, jaką cieszy się ono popularnością. Ale to też pokazuje, że Gdańsk poprzez to wydarzenie między innymi potrafi zbudować ekosystem współpracy, bo mamy tam firmy, mamy startupy, mamy inwestorów, mamy naukowców, mamy samorząd, mamy przemysł, więc tak naprawdę proszę zobaczyć, jak to szeroki ekosystem współpracy nam się tutaj buduje. I teraz tak sobie myślę, że my możemy rywalizować z Doliną Krzemową umownie, tylko nie wygramy funduszami, ale wygramy na przykład specjalizacjami, które są w województwie pomorskim i które mamy jasno w inteligentnych specjalizacjach wskazane na przykład. Czyli przewagę konkurencyjną możemy budować na tym potencjale, który jest tutaj i pokazywać na zewnątrz, słuchajcie, mamy ten potencjał i wskazujemy kierunki, w których się rozwija region. Mówię tutaj o energetyce, o technologiach morskich, o sztucznej inteligencji, o cyberbezpieczeństwie.
O kosmosie.
O kosmosie właśnie. O tym też chciałam powiedzieć, bo wszyscy teraz tak naprawdę spięliśmy się i wyraziliśmy olbrzymią deklarację poparcia w regionie, żeby w Gdańsku miała swoją siedzibę Europejska Agencja Kosmiczna. I bardzo mocno trzymamy kciuki, bo to będzie kolejny taki punkcik do tego, żeby tutaj budować wokół przemysłu kosmicznego nowe firmy, nowe startupy, rozwijać te technologie. Więc...
Znaczy ja bym też chciał, przepraszam, że się wtrącam, ale bardzo ważne jest to, co mnie kiedyś zaskoczyło, kiedy powstawała Polsa, że na Pomorzu już wtedy mieliśmy około 20 podmiotów działających w obszarze
branży kosmicznej.
Branży kosmicznej. Ale to są tak naprawdę sygnały, GPS, zarządzanie informacją, tą właśnie kosmiczną, przestrzenną. To wtedy już było zaskoczenie. Dzisiaj wiemy, że jest tego już dużo więcej, ale wiemy, że jeszcze potrzebujemy kolejnych impulsów. To, co jeszcze bym dodał też do tego InfoShare'a, to to, że to jest przestrzeń, w której my zapraszamy i dajemy szansę rozwoju talentów. Znaczy Gdańsk zawsze mówił o talentach i to nie było tylko mówienie, ale często i gęsto robiliśmy dużo dlatego, żeby zadbać o talenty i zawsze mówiliśmy, że talentami stoimy i tym wygrywamy. I myślę, że dzisiaj otwieramy się jeszcze szerzej na te talenty. To jest największe wydarzenie tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. I nie zamykamy tych talentów tylko na Gdańsk i Polskę lub Europę, tylko dajemy im otwarcie właśnie na Dolinę Krzemową, na inwestorów zagranicznych. Otwieramy im po prostu morza i oceany. I to jest moim zdaniem ta wartość, że i dzięki temu to się wszystko rozwija, bo w przeciwnym wypadku, gdybyśmy byli zamknięci, to co chociażby teraz proponuje prezydent Trump, czyli zamyka Stany Zjednoczone, moim zdaniem, na ten impact, który generuje pozyskiwanie talentów.
No, znaczy, to prawda.
Pan prezes powiedział trochę z innej strony rzecz, którą właśnie chciałam powiedzieć, że przyciągamy talenty, ale największym zagrożeniem może być odpływ tych talentów, bo teraz jeżeli mamy budować ekosystem współpracy i sprawiać, że te talenty zostaną u nas i będą budować przewagę konkurencyjną Pomorza Polski, no to musimy je przyciągać. Dobrze, że mamy już zbudowany system i od wielu lat to robimy, ale też młodzi ludzie, patrząc na atrakcyjność osiedlania się w danym miejscu i pracy w danym miejscu, też patrzą na jakość życia. Akurat na Pomorzu mamy wysoką jakość życia, więc to jest coś, co również przyciąga. Ale też jaki jest transport, czy są mieszkania, czy jest dostęp do kultury. Więc talenty, utalentowani młodzi ludzie tak, ale... Dobrze, że mieszkamy tutaj, że mamy atrakcyjne warunki do życia, bo to jest coś, co nam też ułatwia budowanie tej przewagi konkurencyjnej tutaj na Pomorzu. A przecież na koniec dnia chodzi o to, żeby Gdańsk, region pomorski, aglomeracja jednak była wyniesiona do góry i technologicznie, i innowacyjnie. Więc ja się akurat z tego bardzo cieszę.
Ale ja chciałam tak troszkę przewrotnie zapytać, co robić, aby te talenty zatrzymać, aby startupy się rozwijały. W ogóle jest dosyć taka specyficzna sytuacja, bo kiedy powstawała ta audycja Ludzie i Pieniądze ładnych kilkanaście lat temu, no to mówiliśmy dużo o startupach, mieliśmy bardzo dużo emocji nam przy tym towarzyszyło i tych startupów tutaj powstawało chyba najwięcej w Polsce. Potem nagle przysiadło i mam wrażenie, że na bardzo wiele lat przysiadło. Teraz zaczynamy jakby to odbudowywać. Na razie Trójmiasto, jeśli chodzi o Polskę, my nie będziemy rywalizować z Doliną Krzemową, tylko możemy rywalizować z miastami w Polsce. Na razie Warszawa, Wrocław są tymi miastami, gdzie najlepiej to wszystko się rozwija. Ale Trójmiasto i Kraków zaraz, my jesteśmy zaraz za nimi. No niejako można powiedzieć, że depczemy im po piętach. Ale co robić, żeby po pierwsze te startupy tutaj u nas były zakładane, bo na razie zakłada ich się w Gdańsku nie najwięcej, więcej w innych regionach kraju, ale ciekawostka, te założone w innych regionach kraju działalność przenoszą do Gdańska i to jest takie
dosyć się dobrze żyje.
Intrygujące, tak? Ale właśnie co robić, żeby przyciągać ich jak najwięcej tutaj do nas, właśnie dbać o to, żeby te talenty nie wyjeżdżały, tylko żeby one tutaj zostawały. Żeby InfoShare był kopalnią pomysłów, ale dla rozwoju naszej gospodarki, a nie dla przedstawicieli wielkich koncernów, którzy tutaj przyjeżdżają, patrzą, fajne pomysły, wykupują te firmy potem i przedstawiają te pomysły jako swoje. Nie o to nam chodzi. My chcemy to wszystko zostawić tutaj. I teraz co zrobić, żeby to tak wyglądało?
Czy myślę, że tego nie da się sterować tak wprost, dlatego że jest jednak swoboda przepływu kapitału i ja bym w tym nie widział nic złego. Znaczy ja osobiście uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy ludzie, którzy nam wierzą i którzy z nami coś tworzą, mieli poczucie, że jest im dobrze, że są bezpieczni, że nawet jeśli zrobili interes życia, wykreowali swój fajny projekt i go sprzedali, chcą tu wrócić. To jest najważniejsze. Że oni pamiętają o tym, gdzie to się udało. Jeżeli jest dobra atmosfera, a taką na Pomorzu mamy, jesteśmy otwarci, to mamy już połowę sukcesu za sobą. Wydaje mi się, że oczywiście, nie wolno od tego abstrahować, nie mogło przez ostatnie 8-10 lat nic nadzwyczajnie się rozwijać, bo po prostu w Polsce system wsparcia jest mocno oparty na pieniądzu publicznym. Jeżeli byliśmy na cenzurowanym jako Pomorze, no to trudno sobie wyobrazić, żebyśmy byli bardziej dynamiczni niż Warszawa lub Wrocław.
Pieniądze tu nie szły.
Wrocław po prostu potrafił zawsze zbudować mosty między nie tylko brzegami Odry, ale również między strukturami politycznymi, a u nas to było bardzo trudne i osobiście uważam, że bardziej prawdziwe. Dlatego ja wolę Gdańsk niż Wrocław.
Ale z drugiej strony te startupy, które tam powstają, przenoszą się tutaj, więc
dlatego,
to też o czymś
świadczy. Tutaj
jest
po prostu prawda. Znaczy ja uważam, że ludzie szukają prawdy. Szukają takiego realnego życia, realnego też wsparcia, realnego poczucia wspólnoty. I ja uważam, że Gdańsk, Pomorze po prostu nie jest fejkowe. I dlatego jestem zdecydowanie zwolennikiem dalszego takiego organicznego rozwoju. Duże wpływy kapitału, duże zastrzyki, strzały, tak jak to się działo wielokrotnie na Dolnym Śląsku, powodują moim zdaniem też duże przepalanie tych środków. Znaczy, jeśli jesteśmy przygotowani do tego, to zachłystujemy się tą euforycznością. To powoduje, że dajemy szansę wytworzenia bazy, ale potem już nie potrafimy tego utrzymać. A jeśli jesteśmy realni, pracujemy od podstaw organicznie, wydaje się, że to jest bardziej trwałe rozwiązanie. Może nie mamy tak dużych sukcesów ilościowych, ale przynajmniej mamy trwałe rozwiązania.
A myślą państwo, że te wielkie infrastrukturalne inwestycje, które u nas będą, SAFE, gdzie mamy bardzo dużo pieniędzy do wydania w niesamowicie krótkim czasie. No i ta walka o Europejską Agencję Kosmiczną, jeśli udałoby się, że ona ulokowałaby się tutaj u nas, to bardzo pomogłoby w rozwoju tego całego ekosystemu, no bo przecież potrzebujemy do tych wszystkich inwestycji także super nowoczesnych technologii. To jest też cyberbezpieczeństwo, to są technologie wojskowe, które potem przechodzą do cywila, czyli dual use.
Tak, no musimy działać na rzecz tego, żeby stworzyć dobry ekosystem do rozwoju innowacji. Czyli tak naprawdę skrócić trochę ten dystans między nauką a biznesem, bo sytuację mamy taką, chociaż to już się zmienia dosyć mocno, patrząc na ofertę naszych akurat trójmiejskich uczelni, ale do pewnego momentu uczelnie pokazywały świat, którego już nie ma. To nie był taki progres, który się dział na rynku. To się zmienia. Uczelnie mają teraz fantastyczne oferty, laboratoria, tworzą spółki celowe i myślę, że na tym się powinniśmy skupić, ponieważ dopóki nie stworzymy takiego sprawnego systemu, ekosystemu współpracy na rzecz rozwoju innowacji, to żadne pieniądze z SAFE czy żadne inne fundusze nam w tym nie pomogą, bo ci młodzi ludzie muszą mieć zachętę, nawet nie młodzi, no bo przecież startup może...
No już w tej chwili to się zmienia, tak? Może już założyć, 40-50-latkowie startupy zakładają.
Jasne. Ja też ostatnio usłyszałam, że w moim wieku mogę mieć pomysł na innowacyjny biznes i w sumie czemu nie. Więc Pomorze absolutnie nie jest fejkowe. Ja się zgadzam. My tutaj mamy atmosferę współpracy bardzo mocno ugruntowaną, takiego wsparcia też wzajemnego. Nie bez przyczyny, nie bez ustaw, ale funkcjonuje u nas obszar metropolitalny i też potrafimy gminy łączyć we wspólnym celu. Teraz miejmy nadzieję, że ustawą metropolitalną to się zmieni. Dlatego ten ekosystem współpracy dla mnie jest kluczowy, czyli mocne skrócenie tej współpracy, czy pokazanie, że jesteśmy, nie budujemy dystansu, tylko tak jak pan prezes powiedział, budujemy mosty, samorząd, nauka, biznes, samorząd na różnych szczeblach. To moim zdaniem jest kluczowe, ponieważ ten człowiek, który chce założyć firmę i ma pomysł na firmę, musi wiedzieć, że fundusze są w jednej instytucji, musi być pokierowany. Nauka pozwoli mu rozwijać swój pomysł i przeprowadzić badania i rozwój, a potem biznes i otoczenie gospodarcze pozwoli to skomercjalizować. I to jest ten system.
No ja tak sobie myślę, że naszym fajnym takim pomysłem tutaj lokalnym może być to, że staramy się wiązać duże firmy właśnie ze startupami. Czyli jeśli duża firma ma jakąś potrzebę rozwiązania problemu, współpracuje ze startupem, który jest w stanie odpowiedzieć na rozwiązanie tego problemu. I mamy finansowanie, które nie jest takie nie wiadomo skąd. Wiadomo, że firmie zależy na tym, żeby problem był rozwiązany, więc w to inwestuje i to się u nas zaczyna sprawdzać, więc może to być taki nasz lokalny, całkiem fajny pomysł do realizacji, a z drugiej strony ja tu już od siebie, bo też stwierdziłam, że będę lobbowała za tym, żeby Politechnika Gdańska miała komputer kwantowy, więc wykorzystuję sytuację i apeluję o komputer kwantowy, który rozwiąże bardzo dużo problemów, a też ściągnie tutaj no, umysły technologiczne, bo będą mieli na czym pracować. Teraz przenosimy się do Rumi. Invest Rumia Park powołała Fundację Kompetencji Nowoczesnego Przemysłu Generator. No i właśnie, czym się zajmie fundacja i dlaczego jest potrzebna? Pytanie z tezą, ale jest potrzebna.
Fundacja to jest nie tylko rebranding tego, co robimy od wielu lat.
Agnieszka czyli, Rodak.
Czyli naszego Pomorskiego Centrum Kompetencji Energetyki Odnawialnej, takiej marki, która działała od kilku lat na rzecz tego, żeby upowszechniać atrakcyjność nowych zawodów, czy atrakcyjność kierunków kształcenia, które mają miejsce w naszym województwie, biorąc pod uwagę tę rewolucję przemysłową, która się dzieje. Wcześniej mówiliśmy tylko o morskiej energetyce wiatrowej. Dzisiaj jesteśmy już w zupełnie innych czasach. Rzeczywistość nam się zmienia bardzo dynamicznie. Offshore się buduje i za chwilę pójdzie już, popłynie pierwszy prąd do sieci, ale też buduje nam się elektrownia jądrowa, pierwsza polska elektrownia jądrowa. I rozpoczynamy taką dyskusję, która już w zasadzie, mogę powiedzieć, się rozpoczęła jakiś czas temu, ale my ją robimy już teraz jako markę, jako w ramach fundacji. Rozpoczynamy dyskusję na temat tego, skąd wziąć tych specjalistów bardzo szeroko, bo jak robiliśmy badania pod morską energetykę wiatrową kilka lat temu, to okazało się, że w stosunku do zapotrzebowania na zawody, jeśli chodzi o offshore wind, ponad połowa wszystkich kierunków, które są w naszych szkołach ponadpodstawowych, mówię na poziomie zawodowym, to są kierunki, które są bezpośrednio związane lub z potencjałem do przyuczenia, jeśli chodzi o późniejszą pracę w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Teraz zrobiliśmy podobne badania, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na kadry przy budowie elektrowni jądrowej i to już nie wygląda tak dobrze. To są zawody, które się często pokrywają, ale to są też inne zawody jak kotlarz, betoniarz. I mam pytanie do państwa, czy zdajecie sobie sprawę, ilu kotlarzy się w naszym województwie kształci?
Żaden.
Może nie w województwie, ale w 10 powiatach w otoczeniu elektrowni jądrowej.
Nie mam pojęcia.
Żaden. Zero. Więc mamy tak naprawdę coś, co jest olbrzymim wyzwaniem do realizacji, czyli pokazanie tych zawodów, pokazanie, że
rozumiem,
ta praca
że
będzie...
kotlarz to jest specjalista od kotłów.
Tak na to wygląda.
No, to nawet mnie nie zaskoczyła ta informacja, dlatego że z drugiej strony zastanówmy
Andrzej
się...
Andrzej Bojanowski.
ile inwestycji i jak głęboko specjalizowaliśmy się. Czy mieliśmy tutaj duże firmy, które budowały te kotły, albo je modernizowały, albo, nie wiem, przekształcały z węglowych na gazowe jako przejście. To mnie nawet nie zaskoczyła ta informacja, aczkolwiek ona jest niepokojąca z punktu widzenia właśnie tej całej transformacji. Nie?
Tak, i dlatego my wybiegamy do przodu znowu, tak jak w przypadku offshore'u wybiegaliśmy do przodu i mogę zaryzykować, że tak naprawdę offshore będzie zasysał specjalistów i już zasysa tych, których mamy w województwie, kosztem oczywiście budowy elektrowni jądrowej trochę i kosztem stoczni, które też narzekają na odpływ kadr i będą miały coraz większy z tym problem.
Wszędzie spawacze potrzebni.
Wszędzie są spawacze potrzebni. Wczoraj czytałam, wnioski po kongresie morskim są takie, że stocznie będą w dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o odpływ kadr, więc my musimy patrzeć na ekosystem szerzej. Stąd generator i stąd kompetencje nowoczesnego przemysłu, ponieważ sama elektrownia jądrowa wypuściła informację taką, że w piku będzie zapotrzebowanie na ponad 10 tysięcy specjalistów na placu budowy. I my musimy pokazać, że my budujemy local content od podstaw, to znaczy zaczynamy od kadr. Bo jeśli chodzi o local content i tę dyskusję, która jest w tej chwili, mówimy o technologiach, mówimy o kapitale, ale tak naprawdę rozwój technologii i kompetencji zaczyna się od ludzi. I jeżeli my nie zadbamy o tych ludzi tutaj, to się mocno wiąże nawet z rozwojem startupów i o tym, o czym rozmawialiśmy jeszcze chwilkę temu tutaj na antenie, że musimy tworzyć dobre warunki do tego, żeby młodzi ludzie widzieli, że ta praca tu będzie, że dobre warunki do życia tu będą, że tutaj opłaca się zostać, bo będzie praca i będzie dla nich przyszłość i dla ich dzieci będzie przyszłość. Ja mam dziecko, które jest w tej chwili w 8 klasie szkoły podstawowej. Bardzo dużo mnie wysiłku kosztuje to, żeby przekonać do szkolnictwa technicznego, a nie do pójścia do liceum. To jest coś, nad czym my też musimy pracować. A kolejna sprawa, olbrzymie wyzwanie, to jest kadra do praktycznej nauki zawodu. Generator ma się tym zająć. Centrum Nowoczesnego Przemysłu Generator jest w przygotowaniu w tej chwili. Fundacja jest takim, może będzie operatorem, jeszcze zobaczymy. Na pewno będzie podmiotem takim pomocniczym do tego, żeby rozwijać te tematy.
A czy szkolnictwo techniczne, proszę Państwa, odpowiada na to zapotrzebowanie? No, ja ostatnio rozmawiałam z panią dyrektor gdyńskiego chłodniczaka i to jest świetny przykład współpracy z biznesem, z dużymi firmami. Tam powstanie klasa dronowa, więc ja myślę, że bardzo atrakcyjny przyszłościowy zawód i dla dziewczyn, i dla chłopców na pewno. Ale to jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jak tu wygląda współpraca ze szkołami?
Ja myślę, że tak. No, oczywiście Gdyńska Szkoła Chłodnicza jest jakby jedną z najbardziej znanych. No, ale ja patrzę też na środowisko gdańskie, czy w ogóle pomorskie, bo popatrzymy na Międzynarodowe Targi Gdańskie, to myślę, że tak od 15 lat gdzieś dbaliśmy w ramach naszych wydarzeń o ten Dzień Edukacji i Kariery. On był raz silniejszy, raz słabszy. Zaczynał się właściwie od współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy i o dyskusji o szukaniu pracowników wśród bezrobotnych itd. itd. Natomiast od dobrych 5 lat pracujemy intensywnie, właściwie od czasów Edu Offshore Wind, nad tym takim szerszym budowaniem tej relacji. Głównie nawet nie z gdańskimi szkołami, a ze szkołami z województwa pomorskiego. I wydaje się, że jest potencjał. On tam cały czas drzemie. Jest oczywiście duży problem, jest problem mobilności. Tak? Jak wyraźnie widzimy, co się wydarzyło, kiedy weszliśmy w przebudowę, a właściwie budowę nowej kolei metropolitalnej. Jak się strasznie skomplikowało życie ludzi w interiorze, ale również i w Gdańsku. Tak? Więc patrzę na to z punktu widzenia rozwojowego, że i gratuluję, i super, i wierzę w to, bo nawet sobie już zapisałem, że z fundacją pewnie znajdziemy pola współpracy również jako Międzynarodowe Targi Gdańskie, bo my chcielibyśmy zawsze dążyć do tego, żeby ta młodzież miała taki jakiś finał, żeby wszyscy z czymś mogli kończyć. I oczywiście takim szczęśliwym finałem ostatecznym to jest zawsze praca. i dobry zawód, dobrze płatny. Z naszego punktu widzenia chcielibyśmy, żeby taki czas edukacji, na przykład kilkumiesięczny w danych procesach, kończył się spotkaniem z wszystkimi graczami na rynku na wydarzeniach takich jak Baltexpo, Power Connect czy Trako. Bo tam przyjeżdża cały największy biznes. I wtedy ci młodzi ludzie, w tym ostatnim dniu, kiedy jest Dzień Edukacji i Kariery, już się dowiadują, że to już nie jest tylko opowieść w czasie lekcji lub wizyt w pojedynczych zakładach, tylko to już jest prawdziwy wielki rynek. Tam już jest biznes. I znowu wrócę do tego. Oczywiście my dbamy o to, żeby talenty zostawały u nas, ale my musimy im pokazać, że jak chcecie, to będziecie mogli wybrać też i innych. Znaczy, ja zawsze uważam, że otwartość daje nam szansę wybrania tych najlepszych, bo oni nas pokochają za otwartość. Znaczy, jeśli będziemy im zamykać drogę i będziemy... Znaczy, mówię o interpretacji tego, jak dbać o talenty, jak dbać o to, żeby one nie uciekały. My musimy dbać, otwierając im drzwi.
Muszą mieć wybór.
Tak jest. I wtedy oni nas zaakceptują i uznają, że to, co my im zaproponowaliśmy, było najlepsze. I uważam, że międzynarodowe wydarzenia, które otwierają na G-nową, na prawdziwego Westinghouse'a, gdzie, w sensie prawdziwego, no, ten u nas też jest prawdziwy, ale gdzie przyjeżdżają ci menadżerowie już ze Stanów Zjednoczonych, gdzie możemy tam spotkać się z rekruterami już tak trochę w innym środowisku, nie nawet tym takim, do którego jesteśmy jako uczniowie przyzwyczajeni. Myślę, że to jest to, co zbuduje tą przewagę, a niestety, albo stety, praca nad młodzieżą i zamiłowaniem do techniki to już są miejsca przedszkolne. Tam musimy więcej energii włożyć w prace manualne, w zajęcia takie techniczne. I to jest wyzwanie. Ja pamiętam siebie, jak trochę lekceważyliśmy ZPT-y. Wtedy to się nazywało.
No, ale one nie były atrakcyjne. Także dlatego pewnie lekceważyliśmy.
Ale sałatkę warzywną potrafię zrobić właśnie z tamtych czasów.
I przeszedć guzik.
Dokładnie tak jest. Więc myślę, że były pewne rzeczy, które były jakby też poważne. Natomiast wydaje się, że dzisiaj z dziećmi już w przedszkolu musimy zacząć mocno pracować nad manualnymi zdolnościami, które potem mogą się rozwinąć w różne rzeczy. Ale przez to, że tego jest mało. Mało jest ruchu, sportu, takich elementów, które dają nam wszechstronny rozwój. Potem to nas bardzo technologicznie zaczyna zamykać poprzez dostęp do internetu i telefonii. I to blokuje nas bardzo często przed rozwojem tych kompetencji technicznych. Tak ja bym diagnozował to trochę, patrząc trochę też na swoje dzieci. Mam 3 córki, więc widzę, jak one się tam rozwijają. No i ten szacunek też do... Ja uważam, że duży szacunek do pracy. Znaczy w ogóle do takich jakby wartości, które wynikają nie z konieczności zarabiania pieniędzy, tylko z wytwarzania wartości dla innych. Dzielenia się. To są takie rzeczy, które potem łatwiej się steruje w różne obszary.
Proszę.
Ja się cieszę z tej deklaracji, panie prezesie, współpracy z Generatorem, bo my mamy przecież już ze sobą bardzo dobre tradycje, jeżeli chodzi o współpracę na rzecz rozwoju edukacji i upowszechniania tych zawodów, które w tej chwili będą pożądane na rynku pracy. Ale zgodzę się z tym, że musimy rozpocząć edukację od szkoły podstawowej. To jest absolutnie kluczowe, żeby pokazywać, co się dzieje w województwie i w taki mądry sposób i poprzez atrakcyjne programy edukacyjne pokazywać tym młodym ludziom, kształtować ich co do dalszej ścieżki kariery, ale nie zapominajmy też, że uczniowie to jest jedno, ale my mamy bardzo dużo osób, które tylko czekają, żeby wrócić z zagranicy do Polski i poprzez krótkie kursy doszkalające i przekwalifikowujące podjąć pracę przy tych inwestycjach dużych, które się teraz dzieją. I my nie możemy o nich zapominać też, bo to jest też ta siła nasza i ten potencjał, który musimy wykorzystać w województwie. Oczywiście, pani dyrektor Kotwicka, jeśli chodzi o zespół szkół chłodniczych, to jest absolutny top. Ja patrzę z podziwem, jak pani dyrektor prowadzi rozwój nowych klas patronackich. Teraz wiem, że rozmawiają, jeśli chodzi o branżę defensową również, bo to też jest teraz sektor, który nam się rozwija, sektor obronny bardzo mocno, więc jakby pani dyrektor jest taką menadżerką, która łapie szybciutko to, co się dzieje i przyprowadza do szkoły. Super, oby wszędzie tak to wyglądało. Ale osoby dorosłe to jest też ta grupa docelowa i interesariusze tego wszystkiego, co się w tej chwili u nas w regionie dzieje. A jeśli chodzi o młodych ludzi, to mam jeszcze jedno wyzwanie, ponieważ oni mają zupełnie inny mindset teraz. Oni się urodzili z telefonem w ręku, oni bardzo liczą na to, że będą mieć atrakcyjną pracę w międzynarodowym środowisku przy ciekawych projektach i będą mieć work-life balance. Niekoniecznie będą pracować tak jak my po wiele godzin i mieć to poczucie takie, że może lekkiego wykorzystania i nie do końca tej równowagi. Więc to wyzwanie też musimy wziąć pod uwagę, jak tych młodych ludzi zachęcić, żeby pokazać im z jednej strony atrakcyjność, a z drugiej strony zarobki, ale jeszcze z trzeciej strony, że będą mieć to życie prywatne.
No i polityka mieszkaniowa tutaj.
Tak, właśnie chciałem to dodać.
Proszę bardzo.
No to już kiedyś, chyba z rok temu mieliśmy też wspólnie tutaj taką dyskusję na temat właśnie przyszłości i tego, co. No i fajnie, widzimy tam, Bechtel podpisał chyba kontrakt z Unihausem, budują osiedle, czy właściwie miasteczko. Ale pytanie jest bardziej takie zmierzające do tego, ja bym szukał większego otwarcia samorządów i tych inwestorów, czy przedsiębiorstw na współpracę. Bo to miasteczko, oczywiście ono tam, w przypadku Jądrówki, no to ono się już zamortyzuje. Dlatego jest budowane.
Zdecydowanie.
Natomiast przez Bechtela. Ale ja bym szukał właśnie takiego trwałego rozwiązania, które będzie właśnie rodzajem wsparcia i kooperacji między samorządem, jakimś rodzajem komunalnego budownictwa i przedsiębiorstwami, które potrzebują tych pracowników, których właśnie możemy ściągnąć z zagranicy, bo moim zdaniem to będzie dzisiaj największe wyzwanie. Dzisiaj dla tych ludzi, którzy mają wrócić, oni już chętnie wrócą, bo już jakość życia jest zupełnie lepsza. Lepsza nawet niż jak oni wyjeżdżali do tych Niemiec czy Wielkiej Brytanii w Polsce. Dostępność ogromna, ale barierą będą mieszkania. Oni oczywiście tam wyjeżdżali i godzili się na pokój, ale jak już chcą wrócić do kraju rodzinnego, no to raczej nie chcielibym dzielić pokoju z innymi współmieszkańcami, tylko no woleliby wrócić do małego, ale jednak mieszkania,
które daje im stabilizację. Albo będą wracali z rodzinami, będą chcieli, żeby dzieci chodziły do szkół, do przedszkoli.
Tak jest, czyli żeby to było wszystko zrównoważone. I tu bez współpracy między samorządem i biznesem, a biznes ma taki, nie wiem, z czego to wynika u nas. O to się zmienia trochę, oczywiście, no bo chociażby ten kontrakt z Unihausem i te 1000 mieszkań pokazuje, że jednak wreszcie zrozumiano, że tego się nie da zrobić inaczej, tylko trzeba to wybudować, bo ci ludzie nie będą mieli gdzie mieszkać. Natomiast jest jakiś taki opór, jest cały czas, gdzieś w nas trochę pokutuje ten czas przemian, chyba cały czas, gdzie zaczęliśmy budować sobie świadomość, że płacimy podatki, to nam się należy. Znaczy, i tak samo musi biznes. My dajemy miejsca pracy i to jest szapoba. Oni ponoszą ryzyko, ale musimy jeszcze zadbać o zasoby wspólnie, dlatego że jako wspólnota, czyli nie wiem, samorząd, nie jesteśmy w stanie dzisiaj zaspokoić wszystkich niezbędnych, bazowych potrzeb. I tutaj myślę, że jest ogromne wyzwanie. To jest wyzwanie właśnie dla generatora też. I także dla Międzynarodowych Targów Gdańskich, które muszą linkować się po prostu te trochę różne światy, jednocześnie bardzo mocno od siebie zależne.
I stworzyć gotowy produkt taki bardzo atrakcyjny, że nie będziemy mieli potem problemów z pracownikami, którzy tu przyjadą i zostaną.
No jak wiemy, jakaś wstępna inwentaryzacja bazy hotelowej powstała, ale to jest tylko baza hotelowa. Ja się zgadzam, że ci ludzie, którzy przyjadą na budowę, będą chcieli się relokować z całymi rodzinami, bo to nie będzie proces kilkumiesięczny, tylko wieloletni. W związku z tym samorządy muszą myśleć przyszłościowo, ale też myślę, że samorządy mają olbrzymi problem z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych własnych mieszkańców. I teraz oczywiście mogą myśleć troszeczkę biznesowo, tak? Czyli samorząd może się trochę zamienić w taką firmę, która pomyśli, okej, przyjadą pracownicy, damy im atrakcyjne czynsze, ale też muszą patrzeć na stopę zwrotu tej inwestycji, więc jakieś zachęty dla samorządów by się tutaj przydały, a inwestorzy czy generalny wykonawca elektrowni, no nie da się, myślę, zapewnić sprawnej budowy bez zapewnienia mieszkań dla pracowników, więc to muszą być naczynia połączone, a dla samorządów zachęty muszą się pojawić jednak, bo finansowo myślę, że samorządy, patrząc w perspektywie nawet długofalowej i w perspektywie stopy zwrotu czy amortyzacji, no nie dźwigną tego, mając tyle zadań, ile mają.
No i na koniec, proszę Państwa, już tak króciusieńko, ponad połowa Polaków, 52%, żyje w przewlekłym stresie od co najmniej 6 miesięcy, martwiąc się o swoje życie prywatne. Wśród aktywnych zawodowo osób 1/3 przyznaje, że w pracy doświadcza przynajmniej wysokiego poziomu napięcia. Badania Huawei'a przytacza Business Insider. Czy to już jest problem społeczny i dla gospodarki, że aż 52% z nas żyje w przewlekłym stresie od pół roku, co najmniej?
No, akurat mam przyjemność, ale też i stres zarządzać firmą, która żyje w permanentnym stresie. No bo jeśli ktoś przygotowuje spotkania na żywo, jeszcze twierdzi, bo taką mamy misję i wizję, że najlepsze na świecie spotkania na żywo, no to jesteśmy w permanentnym stresie. I to nie jest komfortowa sytuacja. Natomiast z drugiej strony, jeżeli potrafimy tym zarządzić, bo to jest jakby dyskusja, jak zarządzać stresem, bo to, że on jest, on był, tylko go nie badaliśmy. Były inne źródła. Przepraszam bardzo, ale za komuny też był stres.
Teraz częściej o tym mówimy.
Stres był związany z tym, że nie było szynki albo mięsa, bo kartki się skończyły, albo ich w ogóle nie było, mimo tego, że były kartki. Więc jakby warto pamiętać o tym, że dzisiaj to badamy, więc mamy o tym wiedzę. Wcześniej wydawało nam się, że tego nie ma, bo o tym nie mówiliśmy i tego nie badaliśmy. Uważam, że to tak nie jest. Że to cały czas tak było.
A ja myślę, że tego stresu jest jednak trochę więcej, bo życie przyspieszyło, wszystko się rozwinęło, mamy większe wyzwania i ja ostatnio też usłyszałam od znajomego, muszę cię nauczyć, co to jest równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. W momencie, kiedy o godzinie 23 jeszcze pisaliśmy do siebie na tematy zawodowe, więc mamy przed sobą dużo więcej zadań, te zadania są dużo bardziej ambitne, mamy presję czasową często, przy tym co się dzieje, przy zmieniającej się rzeczywistości, my musimy reagować na zmiany. I jako menadżerowie ja się zgadzam, ja też mam permanentny stres, mimo że nie zawsze to wygląda na zewnątrz, o ile wiem w ten sposób, ale proszę mi wierzyć, bez stresu dzisiaj chyba się nie da żyć.
No i tym mało optymistycznym akcentem, ale potrafimy żyć i dajemy radę. To będzie bardziej optymistycznie. Kończymy audycję. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Agnieszka Rodak, prezes Karumia Invest Park, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.